Bardzo proszę, pochylmy jeszcze nasze głowy i pomódlmy się przed Słowem. Ojcze Niebieski, staję tu w Twoim imieniu. Chcę głosić Twoje Słowo. Chcę być wyrazicielem tego, co jest w Twoim sercu. Dlatego proszę Cię, uzdatnij mnie do tego. Nie pozwól, bym stał tu w postawie, że wiem co, wiem o czym mam mówić. Nie pozwól, by w moim sercu gdzieś zagościło coś takiego, że ja się na tym znam, że ja najlepiej wiem, że ja się do tego nadaję. Jestem w Twoich rękach, Panie. Jestem Twoim naczyniem. Duchu Święty, proszę, wypełnij moje usta słowami mojego Boga. Wypełnij je słowami, które płyną prosto z kochającego serca naszego Boga. By to słowo nas przemieniało, by to słowo nas uzdrawiało, by to słowo sprawiło, że nasza wiara będzie rosła. Bo tak bardzo tego potrzebujemy. Ty znasz nasze potrzeby. Tego też powodu posyłasz swoje słowo. Nie pozwól, bym cokolwiek zatrzymał dla siebie. Nie pozwól, bym w czymkolwiek uchybił, umniejszył Twoją chwałę. Pomóż mi, Duchu Święty. Proszę o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Jak Wam już rano zapowiedziałem, tytuł dzisiejszego zwiastowania słowa to pytanie Jezusa, które już czytaliśmy sobie rano w Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału. A gdzie jest 9? A gdzie jest 9? Przypomnijmy sobie tą historię, to niezwykłe wydarzenie. Wydarzenie, które z jednej strony budzi zachwyt, podziw, a z drugiej strony napełnia nasze serca też smutkiem. Ale jest to smutek od Boga, nie ten światowy, nie ten, który zabija. Jest to smutek, który daje życie i dlatego ośmielam się wrócić do tego tematu, ponownie przyglądnąć się tej historii. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 11 wersetu. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. A gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Gdzieś, kiedy pierwszy raz, może w życiu, czytałem tą historię, wiele już lat temu, pamiętam takie pierwsze moje oburzenie, jak oni mogli okazać się takimi niewdzięcznikami. Jak oni mogli otrzymać uzdrowienie w tak beznadziejnej sytuacji, w takiej śmiertelnej, nieuleczalnej choroby, a potem nie przybiec do Jezusa, nie podziękować, nie oddać Mu chwały. Jacy oni musieli być wstrętni. Słyszałem też różne dywagacje dotyczące tak zwanego utrzymania uzdrowienia, które mówiły, że na pewno ta 9 z powrotem stała się trędowata. Jeden jedyny, ten Samarytanin, który wrócił, podziękował, został uzdrowiony, a reszta? Przecież byłoby to niesprawiedliwe. uzdrowić takich niewdzięcznych, niewdzięczników. Różne teorie, niekiedy niemalże spiskowe, można tu snuć na ten temat. Ale pomyślałem też dzisiaj o sobie samym, jak to było ze mną. Kiedy zapijałem się niemalże na śmierć, kiedy w ogóle nie martwiłem się o to, co dalej będzie z moim zdrowiem, mimo że ostrzegano, mimo że napominano, mimo że widziałem wokół, wśród kumpli, którzy pili razem ze mną, jak coraz gorzej się mieli, mimo że byłem świadkiem kilku śmierci moich przyjaciół. I nikt nie miał wątpliwości, że to nie jakiś przypadek, ale rezultaty zapijania, rezultaty nadużywania, tak delikatnie mówiąc, alkoholu. No, bawiłem się wtedy wrzodów na żołądku i przyszła perforacja. Popękały te wrzody. Objawy były niesamowicie bolesne. Przy okazji słabniesz, przy okazji lecisz z nóg, nie ma, trafisz praktycznie nic zrobić. Z trudem dowlokłem się do lekarza, do Nowego Sącza, który po przebadaniu i zobaczeniu tego, co się ze mną dzieje, natychmiast wypisał mi skierowanie do szpitala, do Krakowa na Galla. I wezwał karetkę, żeby mnie przewiozła. Ale ja, jak to ja, zaprawiony w różnych bojach, mówię, dobra, dobra, dzisiaj jeszcze nie mogę jechać do szpitala. Muszę pozałatwiać kilka arcyważnych spraw. Cierpię, bo cierpię, ale do jutra nic się nie stanie. Lecz ja choćby ze względów finansowych zgodzili się. Chcesz sam jechać, to jedź. Pojechałem dopiero wieczorem autobusem. Na drugi dzień miałem iść do szpitala. Ale ponieważ zatrzymałem się do mojego brata i tam była mowa że jutro jest spotkanie modlitewne we wspólnocie Charyzma. Że jutro wieczorem będą się modlić również o mnie, o to, żebym mnie Bóg uzdrowił. Pomyślałem, że dobrze by było być na tym spotkaniu. Że dobrze by było zjawić się tam osobiście. I tak jakoś ten dzień z trudem, bo z trudem przetrzymałem. Wieczorem byłem na tym spotkaniu. Oczywiście pomodlili się o mnie. Nawet nie zauważyłem, kiedy siedziałem na takiej ławce gdzieś tam z tyłu. Trwało uwielbienie, a ja już stałem na nogach, już wysoko podnosiłem ręce. Już odzyskałem siły. Byłem trochę zdumiony tym, no ale wiecie. Na drugi dzień, idąc do szpitala, poczułem straszny głód. Przedtem o jedzeniu nawet nie było mowy, bo to mi się niedobrze robiło na samą myśl. Kto miał kiedyś perforację wrzodów, to dobrze wie, jak jest. Poczułem straszny głód. Zaszedł zapach bigosu z baru królewskiego, tam na Królewskiej. Wszedłem do środka, zjadłem sobie taką dużą porcję bigosu. Przy perforacji wrzodów na żołądku. Wszedłem na izbę przyjęć, poczekałem, wzięli mnie tam na badania. Nie za bardzo mnie chcieli przyjąć, no ale widzieli ten dramatyczne skierowanie z jakimiś tam wykrzyknikami wypisane. Więc zdecydowali się mnie przyjąć. I potem cała gastroskopia i te różne sądy, niesądy wykazały, że rzeczywiście miałem wrzody, miałem perforację. Gdzieś te wzierniki pokazały, że nawet mam jakieś blizny po wrzodach. Już zagojonych na żołądku. Ale dwa dni i wszystko minęło, a praktycznie byłem tam w szpitalu. To był taki dobry czas. Odwiedzali mnie ludzie ze wspólnoty. Miałem Biblię. Mogłem się modlić. Chodziłem do kaplicy. Tam gdy wyszedłem ze szpitala, to dieta była bardzo surowa, bardzo ostra. Ale wróciłem dość szybko do pracy i nie przejmując się dietami, no bo jak można i pracować, dietę trzymać, ciągle gdzieś delegacje, ciągle wyjazdy. I zaraz diabeł zaczął podpowiadać, że skoro diety nie trzymam i z tym piciem też nie muszę się tak znowu bardzo ograniczać. Skoro gdzieś tam jadąc, pamiętam, w Częstochowie przy drodze zatrzymaliśmy się i nic innego nie było do jedzenia, tylko kiełbasa z rusztu z musztardą albo z chrzanem do wyboru, no to po takiej kolacji, po takim dietetycznym posiłku flaszka na głowę nie zaszkodzi. Przecież nie? Co za problem. I tak ani się nie oglądałem, a wróciłem z powrotem do tego. Cudownie uzdrowiony, cudownie uratowany. Zacząłem żyć tak, jakby nigdy nic się cudownego w moim życiu nie wydarzyło. Trudno też mi było potem opowiadać świadectwa o tym, co Bóg dla mnie uczynił, no bo i moje życie, i moja postawa była raczej antyświadectwem spotkania z Bogiem niż jakimś oddawaniem Mu czci i chwały. Ze Słowa Bożego, z Pisma wynika też, że w Izraelu był ustanowiony pewien system ofiar, również ofiar za oczyszczenie strąd. W innym miejscu czytamy o tym. Idź, pokaż się kapłanom i złóż ofiarę należną za oczyszczenie. I tak najprawdopodobniej było też i w tej sytuacji. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Uczyńcie to, co religia nakazuje. I prawdopodobnie tych 9, o których pytała Jezus, gdzie oni są? Gdzie jest 9? Dotarło do kapłanów, złożyli należną ofiarę. Ale Bóg ciągle pyta, gdzie oni są? Ja wielokrotnie miałem możliwość opowiadania mojego świadectwa o cudownym uwolnieniu od alkoholu. 20 lat już chodzę w tej wolności. I wiele razy spotkałem takie bardzo mądrościowe stwierdzenia. O tak, religia niejednemu już pomogła. O tak, bywa tak, że religia rzeczywiście pomaga. Ja zawsze wtedy protestuję. Nie religia, Jezus. No to słyszę odpowiedź, przecież to jedno i to samo. Przecież to jedno i to samo. Dalsze tłumaczenie, że to nie jedno i to samo, bywa już bardzo, bardzo trudne, bo to jest w ogóle zmiana, całkowita zmiana myślenia. Smutno mi było, kiedy przez rok po uzdrowieniu, po oczyszczeniu z alkoholizmu chodziłem na AA i tam tak naprawdę nie można było mówić o Jezusie. Wręcz było zakazane. Tam była jakaś siła wyższa, tam były różne religijne, piękne stwierdzenia i mądrości. Ale powiedzenie po prostu, Jezus mnie uwolnił, Jezus mnie oczyścił, w ogóle nie wchodziło w rachubę. Mogłem o tym opowiadać tylko w prywatnych rozmowach z tymi ludźmi, których tam poznawałem. Mówiłem otwarcie, Jezus mnie uwolnił, Jezus mnie oczyścił. Tak, 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 tak. Co rok mamy wspaniałe, wielotysięczne zloty w Jasnej Górze członków AA. Twierdzą, że jeżdżą tam podziękować Bogu za trzeźwość. To dlaczego jadą do Jasnej Góry? Tak po ludzku, jak chcę podziękować prezydentowi, to nie idę do premiera, nie? Co to za jakieś opowiadanie, że idę podziękować Jezusowi, a idę jakby w inną stronę. To takich też dotyczy pytanie, gdzie jest 9? Temat, który podejmujemy, jest bardzo poważnym tematem, dlatego że to nie chodzi o tylko małą gromadkę 10 rozpaczliwie wołających, stojących z daleka i głośno wołających. Jezus, mistrz, zmiłował się nad nimi. Kiedy słuchamy starych kaznodziejów płaczących nad stanem Kościoła, kiedy słuchamy braci, wielu już nie żyje, ale gdzieś tam w tych ostatnich latach płakali nad stanem Kościoła. Mówili, że 90% Kościoła to ludzie nienarodzeni na nowo. Wręcz mówili, 90% Kościoła to kąkol. O, jak te stwierdzenia oburzały wielu i oburzają do dzisiaj. Kto im dał prawo tak mówić? Kto to widział, takie stwierdzenia? A niby na jakiej podstawie oni to mówią? Kiedy patrzymy na Kościół taki piękny, są kościoły, które mają takie wspaniałe budynki, są kościoły, które mają baseny, mają korty tenisowe, mają pola golfowe, mają kawiarnie i restauracje. To wszystko takie jest wspaniałe. To wszystko tak Bóg błogosławi. To są miejsca tak zachwycające. Jak można mówić o kąkolu? A w ogóle kto to wie tak naprawdę, kto jest, a kto nie jest na nowo narodzony? Zaraz oskarżenia o osądzanie, o krytykowanie, o szemranie. Jezus pyta, a gdzie jest 9? Czyż nie 10 was zostało uzdrowionych, oczyszczonych? Czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Kiedy otrzymujesz uwolnienie, oczyszczenie, przebaczenie od Boga, zawsze pojawi się to niebezpieczeństwo, że ktoś, komu o tym opowiesz, zignoruje to jako mało istotne wydarzenie w twoim życiu. Czy coś takiego możecie spotkać w Kościele? Mnie spotkało. Z zachwytem, zachwycony Bogiem i zachwycony tym nowym życiem, wolnością, jaką otrzymałem po tylu latach chlania, po tylu latach takiego strasznego życia. Opowiadałem świadectwo, jaki cud dla mnie Bóg uczynił. Kiedyś podszedł do mnie brat starszy, skądinąd Boże, i mówi: Jurek, gdzie tu właściwie jest jakiś cud? Przedtem chlałeś, piłeś, tak jak sam to mówisz, chlałeś, a teraz nic nie chlejesz. Przedtem byłeś taki, a teraz? Powiedzieli ci, że to jest niedobre. Powiedzieli ci, że to się Bogu nie podoba, więc nie pijesz i żyjesz innym życiem. I powiedz mi, gdzie tu jest jakiś cud? Przecież szczęka mi opadła, bo dopiero wtedy zderzałem się z tą rzeczywistością, że wielu kompletnie nie rozumie, czym jest uzależnienie, czym jest alkoholizm. Wielu nie rozumie, czym jest bezdomność. Zresztą pije, bo chce. Teraz nie pije, bo nie chce. Porządny chłop się z niego zrobił. Chciał być bezdomnym, jest. Teraz przecież powiesz, że Bóg cię uwolnił z bezdomności. Zmądrzałeś, chłopie. Przyszedłeś po rozum do głowy. Powiedziałeś, od jutra już nie będę bezdomny. I gdzie tu cud? Gdzie tu cud? A powiesz, że przez te lata byłeś w kościele, w domu Łazarza, że słuchałeś Bożego Słowa, że to Boże dzieło. No tak, religia już niejednemu pomogła. Zresztą są ośrodki odwykowe, ośrodki dla bezdomnych, gdzie religia jest bardzo mocno akcentowana. Tylko, że nikt się potem nie zastanawia, jakie dalsze owoce są tego religijnego, tej religijnej indoktrynacji. Czy czasami to, co świat myśli i mówi o naszym uwolnieniu, o tym, co Jezus uczynił w naszym życiu. Ja nigdy bym nie przebaczył, gdyby Jezus mi w tym nie pomógł. Ja miałem tyle własnych racji, tyle traumatycznych przeżyć, tyle naprawdę bólu z powodu tego, co mnie spotkało, że mówienie, a weź tam idź i przebacz, było dla mnie czymś absolutnie niemożliwym. Tego się nie da przebaczyć. Czasami, kiedy ignorujemy Boże działanie w naszym życiu, tak jakby się to nam samo z siebie stało, to możemy przypominać tych, którzy powiedzieli o tych trędowatych, że przedtem chciał być trędowaty, to był. Potem poszedł po rozum do głowy i powiedział, od jutra już nie będę trędowaty. Nie jest. Może Pan Jezus go przekonał, żeby wreszcie poszedł do kapłana, dał na ofiarę i nie był już trędowaty w górze. Gdyby ktokolwiek z nas własnymi siłami mógł przestać być grzesznikiem, Chrystus nie musiałby przychodzić na ten świat, umierać za nas na krzyżu. Gdybyśmy mogli własnymi siłami przebaczyć, darować innym winy, gdybyśmy mogli własnymi siłami porzucić grzechy, nałogi, bezdomność, gdybyśmy mogli własnymi siłami, siłą woli, charakteru, otrzymać uzdrowienie, licząc na jakieś kosmiczne promienie, Chrystus nie musiałby przychodzić i umierać na krzyżu. Czyżby Ojciec niepotrzebnie, nadaremnie przysłał swojego Syna? Czyżby Ojciec przesadził tej swojej miłości do nas? Dał swojego Syna, choć wielu tu dzisiaj twierdzi, że może się obejść bez Jezusa, że Jezus mu na nic nie jest potrzebny, że inną drogą można dojść do zbawienia, uwolnienia, oczyszczenia, że religia w zupełności wystarczy, a koncentrowanie się na Jezusie to w ogóle niepotrzebnie odstrasza wielu, bo przecież tylu dobrych ludzi tam na zewnątrz kiedyś żyli brzydkim życiem. Dziś żyją pięknym życiem, bez Jezusa. A więc po co upierać się przy tym Jezusie? Weź sobie i odpuść sobie. Przy niektórych nagraniach nie mówcie już o Jezusie więcej. Nie. Nie, mówcie o Bogu, ale też nie bez przesady, bo przecież to niekoniecznie musi być Bóg. W 18 wersecie czytamy, czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Życie tak wielu spośród nas też, tych, którzy tu byli z nami, zmieniło się z przeklętego, trędowatego, piękne, normalne w oczach tego świata. No wreszcie żyje normalnie. A to, że żyje bez Boga, a to, że to życie nie oddaje Bogu chwały, a to, że no, pomodlił się, podziękował, przeżegnał, amen i żyje tak, jakby Boga nie było, to jest normalne życie? Nikogo nie mamy zamiaru straszyć, że wróci ci choroba, że wróci ci bezdomność, że wróci ci nauk. Tam się wystawiasz na takie niebezpieczeństwa. Ale chcemy zapytać, tak jak Jezus zapytał, Czy nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu? Kiedy zostałem uwolniony od alkoholu, nie wyobrażałem sobie w ogóle powrotu do tamtego życia, nawet do życia bez alkoholu, bez oddawania Bogu czci i chwały. Nie wyobrażałem sobie, że wrócę do siebie na wieś i ogłoszę: od dzisiaj już nie piję, Bóg mnie uzdrowił, Jezus mnie uzdrowił i zacznę sobie się zajmować swoimi zwykłymi sprawami. Zadbam o dom, ogród, rodzinę. A co? Nie wyobrażałem sobie, bym mógł to życie spłycić tak bardzo, by nie było ono w każdym calu, we wszystkim na chwałę Boga, który... Ja wiedziałem, że On mi darował nowe życie, zupełnie nowe życie. Wyjął mnie spod tego przekleństwa, zmienił moje serce, zmienił moje myślenie, patrzenie. Nagle oddawanie Mu chwały stało się dla mnie najważniejsze. W ogóle nie miałem pojęcia, jak tą chwałę mam oddawać. Wiedziałem, że tamto nie było na pewno na Jego chwałę. Prosiłem: Boże, ja siądę sobie tak w ostatniej ławce w kościele. Tam już chcę spędzić resztę moich dni. Miałem 46 lat, więc tak myślałem, może jeszcze ze 20 pociągnę, jak to mówimy. Wiedząc, jak zniszczoną mam wątrobę, jak zniszczony mam żołądek, jak zniszczony mam płuca. Paliłem 80 dziennie, a więc te płuca to naprawdę już, mówiąc, że na grawce, to bardzo optymistyczne stwierdzenie. Wiedziałem, że po obostronnym zapaleniu, ropnym zapaleniu płuc mam zwapnione tutaj znaczną część płuca i jak robiłem te badania wydolnościowe, to tam dmuchałem na pół gwizdka. Nie liczyłem za bardzo, że jeszcze zostało przede mną dużo życia. Ale chciałem siedzieć w kąciku, w kościele, modlić się, słuchać słowa i żebym tylko mógł pomagać jeszcze moim dzieciom. Tak bardzo je zawiodłem, tak bardzo je oszukałem. Liczyły na mnie, a co ja zrobiłem? Może mi pozwolą cieszyć się wnukami. Tylko żebym nie był, Boże, dla nich ciężarem. Żeby nie było tak, że kiedy ten dziad sobie wreszcie pójdzie, albo znowu trzeba się nim zajmować. Tymczasem Bóg miał dla mnie inny plan. Mimo że zapierałem się rękami i nogami, postawił na mojej drodze ilonkę. Poprowadził nas zupełnie inną drogą. Włożył do mojego serca pragnienie służby. Tą służbę pełnimy już od lat 17. Dzięki Jego łasce. I mogę dzisiaj z ręką na sercu, nie przechwalając się, powiedzieć, że dzięki Jego łasce jestem jednym z tych, którzy przyszli i oddali Bogu cześć. Którzy usłyszeli od Jezusa te piękne słowa: wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Byłem wśród tych 9, a jednak Bóg w swojej cierpliwości, w swojej łaskawości pozwolił mi być tym, który przybiegł do Jego stóp, by oddać Mu cześć, by oddać Mu chwałę, by podziękować za wolność. Wiara Twoja uzdrowiła Cię. Gdzie była moja wiara? Jaka w ogóle była moja wiara, kiedy stanąłem pierwszy raz z prośbą, by coś Bóg zrobił z tymi moimi wrzodami na żołądku? Jaka była też moja wiara, kiedy wybiegłem w Ustroniu, by uwolnił mnie od alkoholu? Jaka była moja wiara, kiedy poprosiłem go, bym już od jutra nie palił. Miałem tego dość. Powyżej uszu. Zostałem uzdrowiony, zostałem uwolniony dzięki jego łasce. Byłem tak jak ta dziesiątka, którzy stali z daleka i wołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Jezusie, Mistrzu, Boże, zmiłuj się nade mną. I nie odmówił mi swojej łaski. Jeżeli myślisz, że najpierw musisz mieć jakąś super wiarę, jakąś mega wiarę, by otrzymać uwolnienie od alkoholizmu, by Bóg cię wyrwał z bezdomności, by Bóg cię uwolnił od papierosów, by Bóg cię uwolnił od pornografii, hazardu, wielu, wielu przekleństw, wielu innych rzeczy, które czynią nas w jego oczach wręcz trędowatymi. Pamiętaj, że jego łaska nigdy nie zawodzi. Że on ma uwolnienie, uzdrowienie, zbawienie dla każdego. Ale kiedy to otrzymasz, wróć do niego. Nie szukaj pomocy, ratunku po jakichś tam częstochowskich zlotach dla uzależnionych. Przyjdź do tych, którym Bóg przebaczył grzechy, przebaczył winy, a którzy we wdzięczności, w szacunku skłaniają dziś swoje sztywne karki przed Bogiem. Którzy wiedzą, że uwolnienie, ratunek, życie zawdzięczają Jezusowi Chrystusowi i tylko Jemu. Wiele razy mnie próbowano sprowadzić na drogę, którą poszło tych dziewięciu. No, ty to masz silną wolę. No to ty teraz poprowadź tutaj taką, prawda, tą grupę, będziesz im mówił, jak to. Ja mówię, ale ja im mogę mówić tylko o Jezusie. No nie, to wiesz, to nie tu, to nie o to chodzi. Tu nie chodzi o jakieś tam religijne, tylko chodzi o życiowe. Cóż może być bardziej życiowego niż Jezus Chrystus? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tamci wybrali drogę, poszli drogą, której polegali już na sobie. A tak, zmieniło się moje życie. Złożyłem przed kapłanem należną ofiarę, zapłaciłem za moje uzdrowienie. Więc teraz już mogę sobie żyć tak, jakbym nigdy nie był trędowaty. Nie o to chodzi, by nam Bóg nieustannie przypominał, jacy byliśmy, kim byliśmy. Jeżeli twoje życie jest życiem na chwałę Boga, na chwałę Jezusa Chrystusa, to nawet to, skąd cię Bóg wyrwał, też jest na jego chwałę. Wołanie do Boga nie jest jakimś nadużywaniem jego łaski. Nieraz wam mówię, że kiedy wołamy do niego, może zanosimy do niego prośby, błagania, oddajemy mu przez to również chwałę. Cały wszechświat, cały świat duchowy, wszystko słyszy, do kogo się zwracamy, na kim polegamy, w kim pokładamy całą naszą ufność. Oni też patrzą z tym zachwytem na Jezusa. Mówi, jaki on wielki, jak wspaniały. Z takimi sprawami się do niego zwracają, i dużymi, i małymi. A on nikomu nie odmawia, on nikogo nie odrzuca. Nie myślmy sobie, że dziękczynieniem czy oddawaniem Bogu chwały jest tylko śpiew, dziękowanie i wzniosłe poetyckie słowa. na temat naszego Boga. Taka postawa, kiedy Jemu ufamy, buduje i naszą wiarę, i wiarę innych. Mimo, że wtedy żadnej jeszcze wiary nie miałem, zostałem uwolniony, zostałem uzdrowiony i wielu to samo może poświadczyć. Ale wiecie, Bóg jest ponad czasem. Mogę powiedzieć śmiało, że On widział wiarę, którą teraz mam. Tym mnie najbardziej zaskoczył. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś będę miał wiarę. I to wiarę, która mu się podoba. Gdzie jest dziewięciu? Smutne pytanie. Ale ponieważ byłem wśród tych dziewięciu, mogę wam śmiało powiedzieć, że kiedy wrócisz i padniesz do stóp Jezusa, zostaniesz przyjęty, zostaniesz przytulony. Bóg postawi cię na nogi, powie: wstań, idź. Wiara twoja cię uzdrowiła. A wiedząc wtedy, że chodzisz w wierze, zupełnie inaczej będziesz zwiastował Ewangelię, zupełnie na innych zasadach, polegając na czymś zupełnie innym, możesz pomagać innym. Będziesz postrzegał, jak bardzo potrzebują Jezusa i nie opowiadał im bajek: idźcie tam na jakąś psychoterapię, jakiś kosmonauta wam tam wtedy wyprostuje rozum. Nie będziesz nikomu mówił: ty wstrętny grzeszniku, weź się i wreszcie popraw. Nie będziesz nikomu mówił: zaciśnij zęby i przestań grzeszyć. Nawet z tymi głupimi papierosami, tak nieraz słyszymy, wystarczy, że postanowisz mnie palić i po problemie. Ja wiem, paliłem 80 i postanowiłem nie palić wiele razy. Dusiło mnie, męczyło to jak, wiecie, jakie wszelkie niedogodności, tak delikatnie mówiąc, się z tym wiążą. Ale co z tych moich postanowień, co z tych moich, tego mojego samozaparcia? Filonka mi przynosiła, jakieś plasterki, jakieś gumy do rzucia. Język miałem jak kołek. A w zębach fajka, papieros na przemian. Tam. Nie ma grzechu, z którego możesz się uwolnić sam. Ja wiem, że to radykalne stwierdzenie, ale wiem, jak bardzo zniewalają nas grzechy, jak bardzo okradają nas z wolnej woli tego cudownego daru od Boga, jak bardzo okradają nas z człowieczeństwa, z bycia koroną stworzenia. Zwierzęta mają instynkty, którym oprzeć się nie potrafią, bo to instynkt. Nakazują instynkty ptakom przemierzać tysiące kilometrów w powietrzu. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Bo instynkt im tak mówi. Ale my jesteśmy koroną stworzenia, kogo Syn Boży wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie. Nie ma wolności poza Jezusem. A jeżeli tylko u Niego jest wolność, to dlaczego dajesz się zwodzić, oszukiwać? To dlaczego nawet kiedy otrzymałeś, jedynie wołając, nie mając ani deka nawet wiary, otrzymałeś od Niego wolność, rozwiązanie problemów, ratunek do swojego życia, to dlaczego nie przyjdziesz i nie podziękujesz temu, do którego wołałeś, kogo prosiłeś? Przecież wiesz, od kogo to masz. czy jakieś tam światowe gadanie, że nie wypada o tym mówić. Czy jakieś tam światowe gadanie, że to jest jakaś, no, taka moc religii. Czy jakieś tam światowe działanie, że to ma gadanie, widzisz, to była twoja silna wola. Tylko sobie zawdzięczasz tą wolność. Czy to oczywiście może cię przekonać, zwieść, zatrzymać na drodze powrotu do Jezusa, podziękowania mu. Każdego ranka jestem mu na nowo wdzięczny. Za każdy dzień. Pastor obiecał, że przyniesie nam tu ten plakat, na którym mówi, że budzę się, potem robię niesamowite rzeczy z Jezusem, a potem idę spać. Możemy być wspaniałym świadectwem. Czyż nikt się nie znalazł, by wrócił i oddał chwałę Bogu? Twoje nowe życie, twoja wolność są ci dane po to, byś oddawał Bogu chwałę. To jest cel cudów. Kapłani są powołani do tego, by kierować oczy ludu na Boga, by kierować ich serca, by wskazywać zawsze na Boga. To jest ich powołanie, by uwielbiać Boga, by zachęcać do uwielbienia. Dlatego też Jezus powiedział, idźcie, pokażcie się kapłanom. Ale jak bardzo religia, ta religijna postawa sprawiła, że zamiast oddania chwały temu, któremu zawdzięczamy uzdrowienie, uwolnienie, kierujemy tą chwałę gdzie indziej. Martwa religia zastępuje żywego Boga. Kolejnym zmartwieniem Pana Jezusa, o którym też czytamy w piśmie, było to, czy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Kochane siostry, bracia, jeżeli my, którzy tyle Bogu zawdzięczamy, od którego otrzymaliśmy z łaski uwolnienie, uzdrowienie, ratunek w tak dramatycznych, życiowych sytuacjach. Jeżeli my, którzy staliśmy gdzieś tam kiedyś z daleka i wołaliśmy, Jezu ratuj, Jezu pomóż. Ile razy wołałeś, Jezu ratuj. Ile razy wołałeś, Boże pomóż. Byłeś z daleka, a On to usłyszał. Jeżeli my nie wrócimy do stóp Jezusa, nie oddamy uchwały, jakaż będzie nasza wiara wtedy, kiedy On przyjdzie po swoją oblubienicę? Po tych, którzy Mu tyle zawdzięczają. Czy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Kiedyś ktoś, przyglądając się naszej służbie, powiedział do mnie i do Ilonki, ale oni muszą być wam wdzięczni. Myśmy popatrzyli po sobie i mówimy, my się nie spodziewamy wdzięczności. Wielu odeszło, nie powiedzieli ani dziękuję, ani przepraszam, ani nawet pocałuj mnie w nos. Wielu po prostu zniknęło i poszło. Myślę, że to nawet lepiej dla mnie, dla Ilonki, dla braci, którzy tutaj pracują. Bo chwała za to dobre, co otrzymali. Za ratunek, za słowo, które ich przemieniło, które zawsze przemienia. Ta chwała nie należy się nam, tylko Bogu. Ale módlmy się, aby nie byli wśród tych dziewięciu który mówi grunt, że już mi przeszło, grunt, że mi się życie zmieniło, że mi się poukładało. Czasami mam dylemat, czy uczyć was wdzięczności. Religia uczy nas wdzięczności do człowieka, polegania na człowieku, zachwycania się człowiekiem. Tak łatwo wtedy okradać Boga z chwały, a oddawać chwałę stworzeniu. Ale przypominamy o wdzięczności. Dzisiaj dużo było na ten temat. Po to, by całą naszą wdzięczność skierować do Boga, do Jezusa Chrystusa. By nie zatrzymywać nic, ani dla siebie, ani dla innych ludzi. Kim byśmy byli, gdzie byśmy byli, gdyby nie Jezus? Zadaj sobie to pytanie. I gdy Jezus pyta dzisiaj, a gdzie jest 9, podejmij wreszcie decyzję. Biegnę do Niego z dziękczynieniem. Biegnę do Niego z uwielbieniem. Biegnę do Niego z wdzięcznością. Biegnę, by paść przed Nim na twarz i oddać hołd swojemu jedynemu Zbawicielowi, któremu tyle zawdzięczam. I niech nam w tym dopomoże nasz Bóg.
Amen.